Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 24 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Tricessimo Julii Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, po pierwsze przypominam wszystkim, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału. Linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. To po pierwsze. Po drugie, dziękuję bardzo wszystkim nowym patronom za odnawianie, za przyjście tutaj i pomaganie temu kanałowi w sposób czynny. Dziękuję również wszystkim tym, którzy odnowili subskrypcję. Przypominamy, jazda z cenzorami to będzie dzisiaj szczególnie trudne, bo w odcinku będę musiał stosować jakieś wygibasy lingwistyczne, no ale mam nadzieję, że Państwo jakoś przez to przebrniecie, bo temat jest dzisiaj trudny. Tym podpowiedział tym otwartym tekstem, to w zasadzie mógłbym już dalej tego odcinka nie nagrywać, bo i tak mi go wtedy zdejmą. Co więcej, no oczywiście wiadomo, Romani i te domum i to jest chyba coraz bliżej tego, natomiast i najważniejsze oczywiście, Alki Laptan Bahwal Kafilat Tasir, czyli krótko mówiąc, psy szczekają i karawana idzie dalej. Natomiast chciałem jeszcze tylko Państwu przypomnieć, że Państwo trochę zapomnieliście, już to się jakoś zniknęło, że ja bardzo chętnie promuję for free kanały, które są fajne, niszowe, mają jakieś trudności z przebiciem się na YouTubie. Bardzo proszę się zgłaszać, tylko że muszą się zgłosić nie to, że Państwo słyszeliście o takim niszowym gdzieś kanale, nie wiem, Kanał Zero na przykład, czy coś takiego, tylko chodzi po prostu o to, że musi się właściciel zgłosić, bo przecież on może sobie nie życzyć tego, żebym ja go tam promował, bo może to mu odbierze, a nie doda, prawda, głosów, znaczy subskrybentów i tak dalej. W związku z tym, to jeżeli Państwo macie takie kanały, tak jak ten, widziałem, że bardzo dużą popularnością się cieszył ten kanał o pszczołach, ten matematyczny i tak dalej, w związku z tym ten o zdrowiu. Więc jeżeli Państwo jesteście właścicielami takiego kanału, to bardzo proszę o zgłoszenie się, ja bardzo chętnie o nim słów kilka opowiem. Poza tym oczywiście przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamy. Jeżeli Państwo macie jakąś firmę dużą, średnią, chcecie się wypromować tutaj, to bardzo chętnie taka reklama jest jak najbardziej możliwa. Musicie się ze mną skontaktować na Patronite. Tyle tytułem wstępu. Proszę Państwa, mamy dzisiaj potężną ilość tematów. Ja się znowu boję, że to będzie dwugodzinny prawie odcinek, no ale tyle się dzieje. No wydawałoby się, że sezon jest ogórkowy, prawda, nic się nie będzie działo, a tutaj mamy oczywiście wydarzenia takie, że w zasadzie no nie można przejść wobec nich obojętnie. Więc pierwszy temat, ten podstawowy, który jeżeli Państwo śledzicie mojego Twittera, to ja go relacjonowałem mniej więcej do okolic godziny pierwszej nad ranem, potem już padłem, to jest sprawa rebelii ekstremistów w państwie położonym na północ od Synaju. Otóż, proszę Państwa, tutaj będziemy musieli się bardzo wygimnastykować, ponieważ ja muszę opowiedzieć niestety o istocie tego problemu. Znaczy, powiem Państwu tak, dzisiaj Marif napisał, Marif to jest taki rzymski portal, Marif napisał, że to, co obserwujemy tam, to jest początek końca państwa położonego na południe od Libanu. No, nie będziemy tutaj na razie się na ten temat dywagowali, natomiast czy tak jest, czy też nie, natomiast mniej więcej taki jest ton dosyć dramatyczny wszystkich tych, którzy komentują to, co się stało, ile w ogóle są w stanie komentować, bo to wszystko wygląda trochę tak, jak z tym Kapitolem w Stanach Zjednoczonych, tyle tylko, że z bardzo niejasną rolą w tej chwili Ben-Gwira, który, no, jeżeli by się okazało, potwierdziły informacje, które się pojawiły dzisiaj rano i to pojawiły się oficjalnie ze strony Ministerstwa Obrony, no to może być tak, że zaraz facet zostanie aresztowany za zdradę stanu, albo druga możliwość, przejmie władzę po prostu siłą i pogoni ten rząd i wszystkich i tak dalej, więc mamy coś, co jest na granicy w tej chwili próby wywołania zbrojnej rebelii, zamachu stanu, no ale dzięki temu chociażby nie został zbombardowany Miłością sąsiedni Liban, więc tym bardziej jest to ciekawa sytuacja, gdzie szef sztabu musiał porzucić swoje obowiązki, gdzie 3 bataliony wojska zostały wycofane z zachodniego brzegu, a rzekomo również ze strefy, czy też z granicy, bo one miały wejść właśnie do strefy opatrunku, gdzie trwają wyjątkowo ciężkie walki z nieistniejącym już humusem z Ciecierzycy i musiały zostać przerzucone do ochrony baz przed ekstremistami. Otóż o co chodzi? To jest tak, że cała sytuacja rozpoczęła się, no ci, którzy nie śledzą, więc muszę to opowiedzieć bardzo dokładnie, od sytuacji, która na początku wydawała się być niespecjalnie groźna, w tak zwanym Stetejman. Stetejman jest to tak zwany obóz przejściowy, nazywany też czasami pieszczotliwie filtracyjnym, natomiast, no krótko mówiąc, jest to obóz, nie możemy użyć słowa, w związku z tym nazwijmy go obozem skupienia. I to takiego silnego skupienia, wiecie Państwo, Palestyńczycy sobie obóz obozują, a czy ich tylko skupiają, tak, w jednym miejscu. Więc to jest taki obóz z koncentratu. I to jest tak, że w tym obozie już w maju, możecie Państwo sobie sięgnąć w maju CNN, Telegraph i później Guardian i cała masa różnych innych gazet i publikatorów za nimi opublikowała taki raport, który opowiada to nie tylko o Stetejman, ale również o chyba trzech innych ośrodkach, w tym dwóch już rozwiązanych, w których dochodziło do, no właśnie, po pierwsze masowego trotuarowania, taki sobie słowo wymyśliłem, więźniów. Trzeba pamiętać, że to nie są więźniowie, w sensie to nie są osoby skazane, to są osoby, które są łapane, następnie są tam osadzane, potem trotuarowane oraz generalnie też bombardowane bezpośrednią miłością, nazwijmy to, co udowodniono, to między innymi, znowu nie możemy użyć słowa, więc użyjmy słowa gomoria. Państwo sobie będziecie synonimy, to zawsze jest to wysiłek intelektualny, wiem, że trzeba sobie popodstawiać, no ale tak jak mówię, musimy tutaj bardzo uważać z algorytmem, więc masowa również gomoria, masowe trotuarowanie. Jedną z ulubionych rozrywek było na przykład zapinanie kajdanek na rękach. To jest taki sposób, właśnie potem te kajdanki zostawiano, potem czekano, aż się wda tam zakażenie, a potem po prostu amputowano ręce, no przecież trzeba ratować życie, prawda, więc jest to oczywiste, że należy. I takie właśnie, na przykład takie zabawy były na porządku dziennym. I to masowo. Potem notabene, kiedy już był ten raport, to wtedy humanistyczna armia powiedziała, że tak, właśnie wymieniliśmy typ kajdanek po iluś tam miesiącach, prawda, już te nowe kajdanki są jeszcze bardziej humanitarne. Rozumiem, że odcinają od razu, prawda, a nie tam się człowiek męczy. Więc to są takie rzeczy. W sumie nie wiadomo do końca, ile osób tam rozstało się z tym światem. Wiadomo, że w samym Stetejman co najmniej 30. Właśnie, co więcej, kolejną rozrywką humanistycznej armii, która jest udokumentowana. Dlaczego mówimy, że udokumentowana? Bo prokuratura wojskowa tamtego kraju, ale zaraz sobie o tym powiemy, prowadzi śledztwa. I właśnie próbowano aresztować podejrzanych. Więc oto jest właśnie cała afera. Otóż kolejną rozrywką humanistycznej armii, najbardziej humanistycznej armii świata, przypomnijmy, było na przykład, ponieważ tam bardzo często trafiali ranni, bo to głównie ze strefy, tam są przewożeni, tam zachodniego akurat brzegu, to tam akurat nie, bo to jest na Stetejman, jest na południu, w związku z tym tam głównie ze strefy opatrunku. No i tam stosowano ekologiczne metody leczenia chirurgicznego, to znaczy stosowano, operacje były prowadzone bez znieczulenia. No co powodowało, że zmniejszała się gwałtownie populacja również tych osób, które schodziły żywe ze stołu operacyjnego i tak dalej. Tam jest cały opis tego, co robiono, w jaki sposób robiono i tym podobne. Skąd wiadomo? Ponieważ bardzo wielu lekarzy, również niektórzy strażnicy po prostu nie wytrzymali i zaczęli zeznawać. Inaczej byśmy się o tym nie wiedzieli, inaczej to byłyby opowieści tylko osadzonych, których oczywiście państwo położone na najbardziej humanistyczne państwo świata, jak widzimy, nazywa terrorystami, a w związku z tym są niewiarygodni. Oraz media i ONZ jest, to wiadomo, wspólnikami ich. No więc co się dzieje jeszcze i co się działo dalej, bo to jest jeszcze istotne w tej kwestii. Tam oczywiście, to co jeszcze warto powiedzieć, to to, że wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze te raporty, to jeszcze właśnie był kwiecień, maj, ja pamiętam, że to jest też do odgrzebania w sieci, to nie ginie, prawda, to jest po angielsku jeszcze, więc możecie Państwo sobie bez problemu to wyszukać. Również Ben Shapiro powiedział i on się chwalił tym, że właśnie to jest wszystko na jego rozkazy, że to, że na przykład oni są tam głodni, złudzeni, to jest spowodowane właśnie celowym działaniem, żeby to przestało przypominać tam sanatorium i zaczęło rzeczywiście tak, żeby powiedział, żeby każdy bał się humanistycznych rzymskich więzień. Tak? To takie było założenie. Więc tam to, że głodzenie, że bez mycia, bez snu. Na przykład również prowadzono taką rozbudowaną działalność kulturalną, polegającą na puszczaniu muzyki, ale tak głośno, żeby, no właśnie, żeby trwale uszkodzić słuch, tak? To jest jeszcze kolejna innowacja. Czyli macie Państwo po prostu cały zestaw medycyny eksperymentalnej oraz jakby polityki kulturalnej i demograficznej w jednej pigułce. I to są właśnie te obozy. Tak jak mówię, maj możecie Państwo, 20, chyba 3 albo 2 maja był chyba te, najwięcej było na ten temat publikacji, ale w maju Państwo sobie znajdziecie szczegółowe opisy. No więc to jest jak gdyby, to są te obozy, notabene w tym obozie, właśnie przynajmniej w tym obozie Sdetejman, ale uwaga, być może nie tylko w nim, reaktywowano również, jak teraz wiemy, jednostkę, która się nazywa jednostka 100, ma takie badże z kobrą. To jest jednostka, która została reaktywowana. Niestety więcej o jej historii w tej chwili jeszcze nie wiem. Chętnie sobie, jak poczytam, to Państwu opowiem, dlaczego ją kiedyś rozwiązano na przykład. Ale to jest jednostka, która, żeby znowu nie używać niemieckiego skrótu, jest odpowiednikiem specjalnego komando, która właśnie zajmowała się skupiała w sobie aktywistów, którzy... czy aktywistów, to jest oczywiście cały czas jednostka wojskowa, ale skupiała wokół siebie aktywistów, którzy z dużym entuzjazmem właśnie prowadzili dokładnie wszystko to, o czym Państwu opowiadałem, chociażby właśnie w tym Sdetejmanu. I ponieważ, jak być może Państwo wiecie, być może nie, znaczy ci, którzy oglądają moje programy, prawie na pewno wiedzą, bo ja o tym opowiadałem już parę razy. Otóż na dniach niejako miały zostać wydane nakazy aresztowania. Na razie Jahunatana oraz Joawa, właśnie wiecie Państwo, jak wpisywałem sobie w Google, gdzieś tam przez przypadek wpisałem galant i mi przetłoczył automatycznie na polski jako chrobry, w związku z tym i Joawa chrobrego, tak? Albo przystojniaka. W każdym razie, chociaż galant, prawda, jest też dzielny i tak dalej, więc dzielnego Joawa. Otóż miały zostać wydane nakazy aresztowania, to się odwlekło ze względu na stanowisko niemieckie. Jak wiecie Państwo, Wielka Brytania wycofała swoje zastrzeżenia. W związku z tym teraz sąd musi się najpierw ustosunkować do amicus curiae, prawda, czyli do tego stanowiska niemieckiego, zanim wyda te nakazy, co notabene miało pozwolić na spokojny powrót Jahunatanowi ze Stanów i do Stanów, bo on by leciał wtedy przez przestrzeń powietrzną krajów, które są z tą stronami statutu rzymskiego, więc mogłoby dojść do tego samego, co zrobił sobie Kartoffelnführer, czyli prośby o międzylądowanie, no i później już dostarczenia Jahunatana na kurtuazyjną, choć wieloletnią wizytę w Hadze. Otóż no tak się nie wydarzyło właśnie dzięki uczynnym Niemcom. Ja myślę, że oni jednak czują jakąś wspólnotę, prawda? Jak czytają to tym chociażby Sdetejman, tak niektórym się pewnie łza wokół kręci, więc tak sentymentalnie. Więc krótko mówiąc, Jahunatan nie jest jeszcze aresztowany, ale prokurator generalna Miara, która jest zresztą wyjątkowo inteligentną kobietą, co do tego nie ma wątpliwości, czytając jej wypowiedzi, ona w tej chwili prowadzi taką dosyć rozpaczliwą akcję, zresztą samodzielnie, bo tam wsparcia specjalnie nie ma, próby oddalenia od państwa położonego na południe od rzeki Litanii, masowych wręcz nakazów aresztowania, bo wiadomo, że Jahunatan i Chrobry to jest dopiero początek. To jest tak, że tam mogą te nakazy aresztowania schodzić dalej, na przykład do oficerów, poszczególnych generałów i tak dalej, więc to jest tak, że jest sposób na obronienie się i tak na przykład obroniła się Libia. Kiedy w Libii Międzynarodowy Trybunał Karny wydał listy gończe za konkretnymi tam urzędnikami osobami odpowiedzialnymi właśnie za człowiekoeliminację, znowu musimy używać odpowiedniego słowa, to wtedy Libia, ponieważ Libia z tych ludzi aresztowała, skazała na jakieś tam wieloletnie więzienie bądź nawet na kary śmierci i w ten sposób jakby prokuratura generalna Libii zwróciła się do Trybunału, że ponieważ ona wykonuje dokładnie te zadania, czyli ściga zbrodnie człowiekoeliminacji, to i robi to równie skutecznie jak Trybunał, w związku z tym wtedy Trybunał nie musi jak gdyby tego robić. I Trybunał się zgodził, okej, prawda, dobrze robicie, jesteście uczciwym krajem, prawda, ścigacie tych, którzy są, no właśnie, odpowiedzialni za człowiekoeliminację, a w związku z tym odstępujemy jak gdyby od ścigania. I tutaj jest pomysł trochę podobny. W związku z tym ta prokuratura się straszliwie wzbudziła. Znaczy to są, ostatnio to jest prawie, zachowuje się prawie jak prawdziwa i nawet być może system sądowniczy się tak samo będzie zachowywał, chociaż tutaj są wątpliwości. W związku z tym po kolejnej, teraz jest kolejna sprawa, ponieważ kolejny pensjonariusz z Detejman, po pierwsze został poddany wielokrotnym aktom gomorii, a następnie trotuarowany aż do w zasadzie postaci prawie terminalnej. Znaczy on został odratowany, natomiast prokuratura wszczęła śledztwo, prokuratura wojskowa dodajmy, i co więcej wydała nakazy aresztowania 9 żołnierzy właśnie jednostki 100, czyli tego komando, oraz majora między innymi, prawda, jednego z dowódców tej jednostki. No i co się stało wczoraj? Wczoraj stało się tak, że żandarmeria wojskowa przyjechała do bazy, próbowała ich aresztować, oni stawili opór, zaczęli się naparzać z tymi żandarmami, tam ich zaatakowali między innymi gazami pieprzowymi. Niestety nie wszystkie sceny zostały sfilmowane, tutaj prawdziwie żałujemy, bo sceny pewnie no, były oscarowe. Zabarykadowali się w ogóle w tej bazie i próbowali się nie poddać. No, oczywiście to wszystko zaczęło trafiać do internetu. W tym czasie to jest tak, że w tym miejscu pojawił się tłum, coraz większy zresztą, ekstremistycznych osadników, którzy wdarli się do tej bazy, zdobyli tą bazę i próbowali nie dopuścić do tego aresztowania. Więc to już było, to jest, trzeba pamiętać, że no, Detejman jest więzieniem, ale jest również bazą wojskową, przynajmniej formalnie. Oni zostali jednakowoż, udało się po wielu godzinach prokuratorom jednak przeprowadzić te, znaczy tam jest był prokurator i żandarmeria, w związku z tym żandarmom udało się przeprowadzić to aresztowanie. Trzeba pamiętać, że obie strony były ciężko uzbrojone, także to, że sobie tylko nakładli, trochę się poprzepychali i dużo wrzeszczeli, znaczy jeżeli chodzi o wrzeszczenie na siebie, to bili jakieś rekordy pewnie olimpijskie, natomiast udało się ich aresztować i zostali przetransportowani do bazy Beit Lit. Baza Beit Lit to jest siedziba tamtokrajowych sądów wojskowych oraz żandarmerii wojskowej, czyli jest zarówno więzienie, czyli areszt, prawda, więzienie, są gmachy sądów i jest normalnie baza wojskowa, baza żandarmerii. Otóż około 1200 ekstremistów wdarło się wczoraj do tej bazy, zajęło koszary żandarmerii. Oczywiście tam doszło do przepychanek i bijatyki z tymi żandarmami. No, oczywiście oskarżali tych żołnierzy, którzy tam służyli, o to, że są zdrajcami. Trzeba również wskazać, że to nie było tak, że to byli cywile tylko, bo byli również wśród nich żołnierze owej jednostki 100. Znaczy zostali i sfilmowani, było widać, i co więcej, oni byli ciężko uzbrojeni również. To znaczy ciężko, no w pełnym rynsztunku jak gdyby bojowym, co powodowało, że tam się mogło to zakończyć po prostu regularną bitwą. Co więcej, potem zdobyli jeszcze gmach sądów, no ale tam nikogo nie znaleźli. Wiadomo też, że próbowali, zdaje się, włamać się i chyba zlinczować tego, to prokurator, znaczy do tej siedziby w każdym razie próbowali się dostać prokuratora tego, odpowiednika prokuratora generalnego, tego prokuratora wojskowego, naczelnego. Nie wiem, jak dokładnie ten tytuł się u nich nazywa. no ale tam się akurat im nie udało, oraz próbowali sforsować dosyć solidnie zbudowane więzienie i do więzienia im się nie udało wedrzeć. Oczywiście próbowali odbić tych zatrzymanych żołnierzy oskarżonych o owe, no właśnie, łagodne traktowanie SPA przeciwników. Ponieważ zostali wyparci, oni dwa razy zresztą zdobywali tą bazę, żeście Państwo wzięli, zostali potem wyparci z tej bazy właśnie przez tych żołnierzy, cały czas bez jednego strzału, to się obyło, potem wtedy, kiedy wyszli na drogę, zablokowali jeszcze autobusy przewożące spadochroniarzy, którzy akurat walczyli w strefie opatrunku, więc musieli tam ci, po prostu zmusili tych spadochroniarzy, by wyszli z autokarów i sobie dalej szli pieszo. Więc to już było w ogóle jakieś totalne kuriozum. Co więcej, do tego w to miejsce przybył szef sztabu, który został właśnie oderwany od nadzorowania potencjalnego nocnego ataku na Liban, bo miało do niego dojść tej nocy. I to jest tak, że on tam przyjechał, został wygwizdany, żądano od niego właśnie nazw tam, wrzeszczeli od niego od zdrajców, prawda, żeby zrezygnował i tak dalej. Premier Yahu Natan, który milczał w 10 językach, nawet mu zarzucono, że on się po prostu gdzieś tam uciekł i znajduje się w nieznanym miejscu, stanowczo potępił tą właśnie ten atak. Minister obrony właśnie, czyli Chrobry, tak, powiedział, że cywile szturmujący bazę i humanistycznej armii to poważny incydent, który bardzo poważnie szkodzi naszej krajowej demokracji i działa na korzyść naszego wroga w czasie wojny. Co więcej, powiedział, że udziela IDF pełnego poparcia jako minister obrony, aby podjąć wszelkie niezbędne środki i natychmiast zacząć działać w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu wtargnięciu cywilów do baz humanistycznej armii. Wzywam, uwaga, policję do natychmiastowego podjęcia działań przeciwko przestępcom, a wszystkich wybranych urzędników do powstrzymania się od nieodpowiedzialnych oświadczeń, które wciągają armię humanistyczną na arenę polityczną. Otóż ważna rzecz, otóż wśród demonstrantów przynajmniej zauważono i zfilmowano 3 osoby, to są posłowie i ministrowie Cvicukot, Nisim Vatori i Amichai Eliahu, prawda? Więc to jest... Ale to nie jedyni, bo tam jeszcze ich filmowano więcej, głównie z Likudu właśnie i z tej partii religijnego syjonizmu. Więc to jeszcze dodało pikanterii całej tej sytuacji. Oni się wdarli jeszcze raz do bazy, jeszcze raz zostali wyparci z tej bazy, no ale ten tłum się zwiększał, tam mówiono o tym, że te 1200 to było na początku. W związku z tym armia podjęła decyzję właśnie o przemieszczeniu 3 batalionów wojska z zachodniego brzegu, odwołania również wszystkich urlopów, no i generalnie również pojawiły się informacje przez Mariv podawane, potem dementowane, potem potwierdzane, potem znowu dementowane, czyli nie wiadomo, ale w każdym razie, że również jednostki ze strefy opatrunku. Tam potem było to precyzowane, że właśnie że to one nie tyle zostały wycofane z pozycji bojowych, co one miały właśnie wejść na te pozycje, ale zostały, zanim wjechały do strefy, to zostały wycofane. Także generalnie mamy sytuację taką, że oczywiście wskazuje się, że jest to praktyczna próba wręcz przewrotu, i to przewrotu takiego zbrojnej rebelii, wywołania. No oczywiście chodziło o to, żeby tutaj zbuntowali się również ci żołnierze, którzy ewentualnie, czy ta żandarmeria wojskowa, żeby ich przeciągnąć na swoją stronę. Ale teraz, co jest tak jak gdyby wisienką na torcie? Otóż tą wisienką na torcie jest to, że policja, która powinna chronić, bo to nie wojsko akurat jest od rozpraszania demonstrantów, która była tam obecna, w ogóle nie interweniowała, nikogo nie aresztowała. W związku z tym dzisiaj, właśnie przed chwilą dosłownie, Joaf Galant właśnie, zwany też Joafem Chrobrym, otóż wystosował oficjalne pismo do premiera, żądając sprawdzenia i weryfikacji, czy to jest tak, że wczoraj policja nie interweniowała na wyraźny rozkaz Ben Shvira, którego członkowie partii byli inicjatorami, nawet byli w tłumie tym, który zdobył te bazy. Bo to by oznaczało, że mamy do czynienia już z próbą praktycznie zamachu stanu. To jest tak, że tutaj jeśli chodzi o teraz reakcję tego, co tam się, co, to, tego, na, co tam się wydarzyło, no to jest tak, że po pierwsze mówi się o tych, którzy zostali zatrzymani, tak? No i z jednej strony oczywiście, z jednej strony taka organizacja non-profit, która zapewnia pomoc prawną wszystkim rzymskim osobom podejrzanym o terroryzm, no bo jak Państwo wiecie, terroryzm rzymski, polegający głównie na bohaterskich atakach na cywilów na zachodnim brzegu, był do niedawna jednym z większych problemów. On przestał być jak gdyby śledzony na wyraźne, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Ben Świerczyk, minister spraw bezpieczeństwa, stwierdził, że nie będzie trwonił środków policji na ściganie rzymskich patriotów. W związku z tym organizacje terrorystyczne i terroryści rzymscy nie są ścigani w tej chwili. Natomiast jest to taka organizacja, ona się nazywa Honenu, to jest organizacja, która właśnie zapewnia pomoc prawną wszystkim tym ekstremistom. I oni stwierdzili, właśnie wydali oświadczenie, że ci, którzy są zatrzymani, to rezerwiści, zwykli obywatele z rodzinami, którzy to jak ten doktor, żeby go nie nazwać prawidłowo, tak? Nazwijmy go inaczej, Magnolia, tak? Doktor Magnolia, tak? Był taki też ludzki człowiek, prawda? Rodzinny człowiek. Więc tutaj mamy to samo. Wszyscy zwykli obywatele z rodzinami, którzy wiernie wypełniali swoje złożone obowiązki, nieustannie ryzykując życie. Jesteśmy przekonani, że w wyniku faktycznego i profesjonalnego dochodzenia stanie się jasne, że nie ma podstaw do podejrzenia wobec nich. Natomiast znowu jest taka organizacja, która zajmuje się ofiarami gwałtów w państwie położonym w Palestynie. To jest tak generalnie, prawda, w różnych okolicznościach. I tutaj ona o tym właśnie, o tym oskarżeniu powiedziała: nigdy nie ma okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie tej odrażającej praktyki nawet wobec najgorszych z naszych wrogów. To są poważne przestępstwa i nie mogą być przemilczane, kiedy się zdarzają. Generalnie zeznania, które uzyskał Harec na przykład, który to opisuje, chociaż powiedzmy sobie, Jerusalem Post też bardzo dużo o tym pisze, nawet chyba lepiej i więcej. To jest tak, że po prostu rozmawiali z żołnierzami, którzy na przykład służyli kiedyś w ZTayman, i tutaj dostali zeznania, że i to jest kilkoma co najmniej, że jednostka stosowała właśnie przemoc wobec zatrzymanych. Na przykład robiono tak, że na przykład kazano się położyć wszystkim na ziemi w celi, te cele są przeludnione, następnie rzucili między nich granat hukowy, a następnie weszli i kopali ich po głowach, tak? Albo na przykład właśnie potem bili pałkami, znaczy, przepraszam, łagodnie masowali ich pałkami, prowadzili w tym samym czasie również zaawansowane prace stomatologiczne, polegające na gwałtownych ekstrakcjach oraz sprawy, to jest jakaś taka chirurgia ekstremalna polegająca na łamaniu żeber. Okej, to wszystko mówimy o zabiegach leczniczych. Tutaj przypomina się właśnie, że wśród protestujących byli m.in. posłowie Tali Gottlieb, posłowie Zvi Sukot, członek partii religijnych sionistów Smotricha oraz z Otzma Yehudit Limorson Har Melech, tak? To też ci, których sfilmowano. Podczas protestu Harmelech nazwał wojskowego, właśnie tego rzecznika generalnego, czyli tego prokuratora generalnego, tak powinniśmy to nazwać, przestępcą. Powiedział, że Rzymianie powinni walczyć z wrogami z zewnątrz i wewnątrz. Co więcej, Sukot właśnie został sfilmowany, jak prowadził właśnie grupę protestujących do bramy, do szturmu, przedziera się przez tę bramę, następnie zanim właśnie ten strumień protestujących tam rozpycha tych żołnierzy i wdziera się do bazy, tak? Więc mamy tutaj posłów na czele tej rebelii. Została ciężko pobita, a w każdym razie mocno znieważona, tak można powiedzieć, dziennikarka serwisu informacyjnego Inet i gazety Jedidot Ahronot. Ona tam została poturbowana, nazwali ją kobietą o niełatwiej cnocie arabską oraz zdrajczynią, tam jej zmasakrowali telefon i tak dalej, ale przeżyła w każdym razie, więc to już jest i tak jakiś plus. Co więcej, właśnie kilku ustawodawców również, którzy nie brali udziału w tych zamieszkach, również wzięło w obronę tych bohaterskich zatrzymanych. Minister Sprawiedliwości powiedział, że był szokowany, widząc drastyczne zdjęcia aresztowanych żołnierzy. Nie można tego zaakceptować. No, Ben-Gwir powiedział, że to wszystko jest niczym innym niż haniebnym. Zalecam ministrowi obrony, szefom sił obronnych i władzom wojskowych, żeby poparli bojowników i wyciągnęli wnioski ze służby więziennej. Pobłażliwe traktowanie terrorystów się skończyło. Żołnierze muszą mieć nasze pełne poparcie. A Państwu powiem tak, jak ja bym był prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego, ja bym sobie tylko notował. Znaczy, to co ten człowiek mówi, to jest po prostu case, czyste przyznawanie się do winy w takiej formie, no wręcz niewymagającej obróbki. Co więcej, dokładnie to samo robi prawdopodobnie w tej chwili MTS, dlatego, bo trzeba pamiętać, że w MTS-ie tam ta sprawa, jak Państwo pamiętacie, która mówi o człowieku eliminacji i tak dalej, tam chodziło o to, że musi zostać udowodnione, że to nie są incydenty w sensie jakiegoś zdarzenia, prawda, na polu bitwy, tak? Coś się wydarzyło na polu bitwy, oficer popełnił błąd, coś takiego, tylko że tam akurat, czyli przed MTS-em, nie przed MTK, trzeba udowodnić, że jest to działanie systemowe, czyli wynikające z polityki państwa, a właśnie przedstawicielem polityki państwa jest minister, tak? Minister, jeżeli mówi, że to jest jak najbardziej świadoma polityka, to w zasadzie no, Roma locuta, causa finita, no to co tu jeszcze więcej udowadniać, tak? Jest to publiczne przyznanie się do winy, zresztą tak to jest odczytywane przez wielu polityków właśnie w tamtym kraju, którzy mówią o tym, że działalność właśnie, szczególnie Ben-Świra ostatnio, która zaczyna nosić charakter być może przygotowań do zmiany władzy siłą, jest no, takim czystym podkładaniem się pod MTK. No ale to niestety, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że to niestety winę za to wszystko ponoszą wbrew pozorom nie tylko Rzymianie, bo niestety jeżeli po tej sytuacji za chwilę wyjdzie Jack Sullivan i powie, mają nasze pełne poparcie, po prostu chłopaki dobrze robią, bohaterowie, no to oni zrozumieją, że tak, no dobrze robią, no nawet Wielki Brat tak powiedział. Tutaj mamy także szef Knesetu, przepraszam, Resetu do spraw zagranicznych i obrony Edelstein ogłosił, że przeprowadzi pilne przesłuchanie w sprawie zatrzymania żołnierzy, które będzie oczywiście dotyczyła nie to, że ich zbrodni, tylko będzie dotyczyła rzecznika generalnego, czyli krótko mówiąc prokuratury generalnej. To jest tak, że nie pozwolę na takie sceny, jakie widzieliśmy. Sytuacja, w której zamaskowana żandarmeria wojskowa dokonuje nalotu na bazę humanistycznej armii, jest niedopuszczalna i nie pozwolę, aby wydarzyła się podobnie. Nasi żołnierze nie są przestępcami, a to nikczemne ściganie naszych bojowników jest niedopuszczalne. Tak. No, minister obrony powiedział, że chociaż w pełni docenia żołnierzy, którzy wykonają złożone i ważne zadania uwięzienia terrorystów z Humusu, to IDF dalej będzie działał zgodnie z prawem. Prawo dotyczy każdego, nawet jeśli jest wściekły. Lider opozycji, znaczy samozwańczy lider opozycji, albo inaczej jedyny, który został na opozycji, powiedział, Jar Lapid, znany Państwu jak człowiek o trzech babciach, powiedział, że to nie są zamieszki, jest to próba zamachu stanu dokonana przez uzbrojoną milicję przeciwko słabemu premierowi, który nie jest w stanie przejąć kontroli nad swoim rządem. Tu akurat ma sporo racji. Minister spraw wewnętrznych, bo jest taki osobno, on jest z ultraortodoksyjnej partii Szas, oświadczył, że rolą żołnierzy jest walka i wygrywanie wojny, a nie chronienie terrorystów. Dlatego Ben-Świr otrzymał ogromny budżet na służbę więzienną, branie prawa we własne ręce, włamywanie się do baz sił obronnych i uniemożliwianie funkcjonowania organów ścigania nie powinno być w żaden sposób akceptowane. To poważne działania, które mogą ograniczyć działania państwa położonego w Palestynie w wojnie. Minister sprawiedliwości Lewin znowu powiedział, że nie akceptuje zdjęć zatrzymanych żołnierzy, jest zszokowany tymi drastycznymi zdjęciami, no i generalnie, że nie należy żołnierzy za takie rzeczy aresztować. No, Karmę Lech to wiadomo, prawda, ona zresztą była tam na miejscu, powiedziała, nie pozwolimy, aby ta przestępcza prokuratura wojskowa zrobiła wam krzywdę, historia ją osądzi, tak samo jak my. Minister gospodarki Nir Barkat również poparł zatrzymanych żołnierzy, powiedział, wspieram naszych bojowników i wzywam ministra obrony do natychmiastowego położenia kresu nikczemnemu pokazowemu procesowi przeciwko nim. Tak na marginesie, proszę Państwa, czy warto też powiedzieć, że humus, do którego dotarły już te obrazki, również informacje ze Stetejman, zapowiedział, że jeżeli nie zakończą się te właśnie masowe, jak się okazuje, i systemowe trotuarowanie więźniów, ich po prostu eliminacja fizyczna oraz gwałty, to on rozważy swoją politykę wobec zakładników z państwa położonego w Palestynie. Moim zdaniem, gdyby tak zrobił, to oczywiście uszczęśliwi bardzo państwo położone w Palestynie, bo ono będzie mówiło, że to humus źle traktuje więźniów, a nie oni. Przypomnijmy, że ci więźniowie do tej pory uwolnieni są również okrzyknięci przez skrajną prawicę jako zdrajcy, ponieważ opowiadają, że byli dobrze traktowani przez tamtą stronę. A jeszcze przy okazji syn Jahu Natana, trzeźwy podobno, w chwili pisania, napisał na Twitterze, że oskarżenia państwowe są przestępcze i antysyjonistyczne. Więc macie Państwo obrazek z państwa położonego w Palestynie, obrazek również z armii humanistycznej i no, nikt nie może powiedzieć jednej rzeczy. No, że z jednej strony nikt nie może powiedzieć, że wszyscy w tamtym kraju popierają to, co jego humanistyczna armia robi już w tej chwili rutynowo, a po drugie no, wychodzą na jaw to, o czym opowiadano, no, ale nie wolno, to jest niedobra o tym mówić. Ale po trzecie też widać, że jest potężne poparcie dla jak gdyby całkowitej bezkarności, stosowania, łamania w zasadzie wszystkich praw i konwencji, które obowiązują narody cywilizowane. I prawdę powiedziawszy, no to już nawet organizacje terrorystyczne, jeżeli mają więźniów, to co prawda czasami ich dokonują ich egzekucji, natomiast no nie było przynajmniej do tej pory udokumentowanych przykładów systemowego jakiegoś tam torturowania masowego chociażby zakładników, nawet przez chyba Al-Kaidę, więc to jest coś, co jest, zresztą to może też z przyczyn kulturowych, bo akurat to jest zakazane w tamtej religii, chociaż oczywiście przypadki się zdarzały nieraz, to co tego nie ma wątpliwości, ale tutaj czegoś takiego w każdym razie od czasów chyba, może nie II wojny światowej, ale może od czasów Pol Pota, chyba nie oglądaliśmy w świecie udającym cywilizowany. No więc mamy w tej chwili próbę właśnie takiego przewrotu i ja się obawiam, że to się zakończy tragicznie dla prokuratury i dla żandarmerii, a ta dziewiątka zostanie wyniesiona tam na ołtarze, prawda, i jeszcze im pomnik postawią, prawda, jako męczennikom za sprawę męczenia. No dobrze, Państwa, kończymy z państwem położonym w Palestynie. Zobaczymy, jak co zrobi mi z tym opowieścią bardzo delikatną algorytm. Zachęcam do czytania na Twitterze. Twitter mniej cenzuruje, w związku z tym tam można napisać więcej. Zresztą wrzucam teksty też źródłowe, możecie Państwo sobie sporo z tych rzeczy poczytać. W każdym razie to jest sytuacja bez precedensu i również do tego stopnia jest poważna, że proszę zobaczyć, państwo położone w Palestynie, notabene nie do końca nikt zrozumie, dlaczego ma mieć jakiekolwiek prawo do odwetu za cokolwiek, no ale w tej chwili swój odwet na Libanie przełożyło na inny czas, zresztą zaraz sobie o samym Libanie powiemy, bo tam jest cała potężna ofensywa dyplomatyczna międzynarodowa, która próbuje państwo położone w Palestynie przekonać, żeby jednak, jeżeli chce już się coś na kimś mścić, to żeby to było, miało charakter powiedzmy ograniczony i tak jak gdyby pod kontrolą. Notabene proszę zobaczyć teraz, jak Państwo czytacie być może właśnie o Zdetejman i o innych tych obozach skupienia oraz o reakcjach polityków z tamtego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że taki, powiedzmy, z cywilizowanego kraju przyjeżdża potem taki dyplomata i próbuje z politykami z tamtego kraju rozmawiać. Tam, politykami, którzy generalnie radośnie sami by uczestniczyli, jakby mieli czas dzisiaj, to każdy by tam sobie wziął jakiś tam, nie wiem, niewielki majcher i pojechał sobie kogoś tam podźgał na przykład. Więc no, mają do czynienia z takimi ludźmi, prawda, i z nimi rozmowy na temat jakichś kwestii humanitarnych, to może nie atakujcie cywilów w takim Libanie. No jak nie atakować cywilów? Przecież to jest po prostu niezgodne z kulturą i z etosem wręcz tamtego kraju. Więc to jest jak gdyby tego typu rozmowa, więc to nie są łatwe rozmowy również ze względu na jakąś wielką przepaść kulturową, pomimo tego, że obie strony mogą na przykład mówić po angielsku. Mamy, proszę Państwa, teraz punkty. Notabene ja jestem też ciekaw, czy właśnie nie słyszałem żadnych słów potępienia ze strony polskich polityków, tak na marginesie tego, co się dzieje właśnie w Detelman. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, w tej chwili Wielka Brytania właśnie ze względu na to, co właśnie wychodzi w sprawie między innymi z Detelman, Wielka Brytania, czyli rząd Starmera, który był witany jako wielki przyjaciel Likudu, tak uważali. No więc ten rząd właśnie w tym tygodniu ma wstrzymać, bo taki jest plan, wstrzymać dostawy broni do państwa położonego w Palestynie i to właśnie jedną z przyczyn jest no, to właśnie, co się tam dzieje w tych obozach skupienia oraz oczywiście to, co robią z ludnością cywilną na co dzień. Aha, ostatnia rzecz, przepraszam, zapomniałbym, a później już to mi umknie. W tym samym czasie prowadzone jest śledztwo też przez prokuraturę wojskową, ale dotyczące już innego miejsca, a mianowicie żołnierze radośni, którzy walczą w strefie opatrunku. Nasz na rozkaz oficera, to nie ma wątpliwości, chociaż oni też tam biorą entuzjastycznie w tym udział, między innymi celowo, bez żadnego powodu innego niż tylko sama zabawa i chęć zrobienia krzywdy ludności cywilnej, wysadzili zbiorniki wodne i tak całą instalację wodną, która dostarczała wody do Rafah, tam gdzie ten prawie milion ludzi jest stłoczonych jako uchodźcy. Zresztą powiedzieli to, że robili to właśnie dla uczczenia szabatu. To, że to zrobili, to jest rzekomo rzecz, codziennie się zdarzają tam takie rzeczy, natomiast sami to nagrali i udokumentowali. W związku z tym jest postępowanie prokuratury właśnie, prokuratura izraelska, prokuratura wojskowa, powiedzmy sobie, nie bójmy się tego słowa, chce postawić zarzuty zbrodni wojennych temu właśnie oficerowi i chyba tym żołnierzom, a czy oficerowie to na pewno, czy żołnierzom to tego nie wiadomo. Więc to jest dosłownie w tym samym czasie, to wczoraj się pojawiła ta informacja, zanim została przykryta już przez to, co się dzieje tam właśnie w Detelman, Telman i w tej bazie wojskowej, która jest, jak rozumiem, już w tej chwili otoczona przez nadciągające kolejne bataliony regularnej armii. No dobrze, Państwa, mamy drugi temat. Drugi temat jest może trochę mniej ponury. Otóż sabotaże we Francji, tak? Otóż okazuje się, jak powiedział minister spraw wewnętrznych, bo mamy kolejne sabotaże we Francji, właśnie zapomniałem powiedzieć na początku, mamy kolejne sabotaże, tym razem to są kable sygnalizacyjne w sieci kolejowej. To jest, ale również rzekomo też zostały zdewastowane sieci operatorów telekomunikacyjnych, sieci światłowodowe. Co notabene zakłóciło bardzo poważnie w niedzielę wieczorem w całym kraju zarówno łączność komórkową, jak i stacjonarną. To są już sabotaże poważne i takie ogólnokrajowe, które no, gdyby Francja była w stanie wojny, to w zasadzie można by uznać to za sytuację, no, klasyczną sytuację dywersji wojennej. Tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, zidentyfikowaliśmy szereg osób, które mogły dokonać tych bardzo celowych i ukierunkowanych sabotaży. Sabotażyści przecięli i spalili kable sygnalizacyjne w trzech miejscach w całej sieci kolejowej w kraju w skoordynowanym i ukierunkowanym ataku, który wywołał chaos na liniach dużych prędkości. Powiedział Darmanin, właśnie MSW Francji, powiedział, to tradycyjny sposób działania skrajnej lewicy. Powiedział również, policja poinformowała też, że sieci światłoodwodowe co najmniej trzech operatorów telekomunikacyjnych zostały zniszczone w niedzielę wieczorem w kilku regionach w całym kraju, co zakłóciło usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Rzeczniczka paryskiej prokuratury powiedziała, że rozważają połączenie śledztw w sprawie aktów sabotażu. Notabene odmówiła komentarza, bo tego się chcą dowiedzieć dziennikarze. Ja zresztą jestem też bardzo ciekaw, z którą tak naprawdę grup skrajnej lewicy, jeżeli już MSW mówi o skrajnej lewicy, powiązane są te ataki. Znaczy, czy to jest jakaś jedna konkretna grupa terrorystyczna, krótko mówiąc, która się właśnie objawiła w ten sposób. To jest tak, że przypomina się, że w tej samym czasie, czyli teraz, trwa największa operacja bezpieczeństwa w historii kraju. 70 tysięcy policjantów, żołnierzy oraz ochroniarzy, prawda, w tej chwili zajmuje się zabezpieczeniem kraju. Co więcej, zakładano przed tymi igrzyskami, że największe zagrożenie jednak stanowią grupy islamistyczne, terrorystyczne. Zresztą zatrzymano w tej chwili siatkę państwa islamskiego w Belgii, kilkuosobową. Na razie szczegółów nie ujawniono, ale grupa miała dokonać zamachów, prawdopodobnie zresztą w czasie igrzysk we Francji. Natomiast okazuje się, że tutaj dużo większym zagrożeniem okazują się być grupy skrajnej lewicy, która, no powiedzmy sobie, zresztą Państwu mówiłem, od bardzo wielu lat nie była jednak czynna. Była czynna przy różnego rodzaju aktach, no powiedzmy, aktywizmu politycznego, ale jednak nie w działaniach już podchodzących pod klasyczny terroryzm, krótko mówiąc. Więc tak się w tej chwili dzieje. Darmaniny był pytany również, o co chodzi. Znaczy, czy to jest tak, że to są akty samodzielne, czy też to są akty właśnie inspirowane. Więc on właśnie powiedział, pytanie brzmi, czy tymi ludźmi manipulowali inni, czy też robili to dla własnych korzyści. Bo też brakuje trochę informacji. Zwykle po zamachach terrorystycznych pojawiają się jednak jakieś deklaracje. Tych deklaracji tutaj nie ma, co może sugerować, że to są być może grupy skrajnej lewicy, ale to są jednak grupy dywersyjne, na przykład sponsorowane przez Rosję, i stąd właśnie nie ma jakiegoś płomiennego manifestu, prawda, nie wiem, precz z kolejkami TGV, niech żyją bryczki albo czegoś podobnego. W niedzielę jeszcze dodatkowo policja zatrzymała mężczyznę, którego podejrzewa się o planowanie kolejnego sabotażu w sieci kolejowej. Przy czym policja, to jest ten akcent humorystyczny, policja poinformowała, że w pojeździe podejrzanego znaleziono młotek, śrubokręt i zestaw kluczy, którymi można m.in. otworzyć pomieszczenia techniczne operatora kolejowego. Więc, proszę Państwa, trzeba uważać, bo jak nasi wezmą się na to samo, więc każdy tam hydraulik, ślusarz, prawda, nawet gość, który skręca meble, jest w tej chwili poważnie zagrożony, bo jeżeli młotek, śrubokręt i jakieś klucze będą, to macie w tym momencie cały zestaw instrumentów terrorystycznych. No oczywiście to jest tak, że władze co prawda poinformowały, że sabotaż kolei nie wpłynął na ceremonię otwarcia, ale jednak te zakłócenia były gigantyczne, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że tam oprócz olimpiady jeszcze ludzie jeżdżą na wakacje, w związku z tym ten chaos, naturalny chaos dla organizacyjny dla tych igrzysk jest jeszcze pogłębiony przez te akty. Co więcej, jak widać, to nie jest koniec, to znaczy to nie jest tak, że te organizacje dały sobie, czy też jak twierdzi Dermanin skrajnej lewicy, że dały sobie spokój. Proszę zwrócić uwagę, że za wyjątkiem faceta ze śrubokrętem, to nie ma żadnych poważnych aresztowań. To jest tylko i wyłącznie śledztwo i ocenianie szkód, a nie cokolwiek więcej. No dobrze, Państwa, wyjeżdżamy z wesołej Francji, czekamy na zakończenie igrzysk olimpijskich. Właśnie powstaje pytanie, co będzie. No właśnie, niektórzy twierdzą, że organizatorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W pierwszej części byli chrześcijanie, prawda, w ostatniej może będą muzułmanie, i tak się rzeczywiście w sposób spektakularny zakończą te igrzyska, więc teraz może będą kpiny teraz, no żeby były kpiny ze wszystkich, tak? Jakoś tak ekumenicznie. Więc to są różne spekulacje właśnie na temat tego, co będzie na tym zakończeniu i co będzie rekonstruowane. Właśnie tutaj był Bachus, może tym razem będzie Kali na przykład i składanie ofiar z ludzi. Zobaczymy. W każdym razie czekamy na zakończenie i pewnie wszyscy, i również lewicowi ekstremiści, którzy dokonują aktów sabotażu, też jakieś niespodzianki przygotują, także wesoła Francja. Zostawiamy ją na razie. I się przemieszczamy do Wenezueli. Proszę Państwa, mamy temat trzeci, zamieszki w Wenezueli. Ja nie będę ich opisywał dokładnie, no bo tam na razie te zamieszki się trwają i nic więcej. Natomiast no, trochę jest jednak takich rzeczy, o których warto powiedzieć. Tak jak mówiłem wczoraj, no wszystko zależy od tego, czy opozycja tylko pogada, czy wyjdzie na ulicę, więc wyszła na ulicę. To jest tak, że opozycja uważa, że Maduro przegrał te wybory, González wygrał, Maduro twierdzi inaczej. Ta różnica między nimi jest niewielka, bo to jest 51 do 44, mniej więcej oczywiście procent, gdzie Maduro miałby wygrać. Co więcej, w czasie tych demonstracji obala się pomniki Hugo Chaveza, to jest tam już w wielu miejscach, zrywa się różne plakaty. Policja oczywiście rozprasza demonstrantów, używa gazu łzawiącego, czyli taki trochę standard. Również rozpuszcza się plotki o tak zwanych kolektivos, prawda, paramilitarnych grupach właśnie związanych z Maduro, którzy by mieli jeździć po mieście i strzelać do protestujących. Jak to przeczytałem, to sobie przypomniałem, to sobie łza się wokół kręci, prawda, proszę Państwa, to jest stary podręcznik CIA, jak robimy arabską wiosnę. Po prostu jeden do jeden, nawet te komunikaty, które się czyta w prasie zachodniej, powiedzmy, to jest po prostu tak, jakbyśmy moglibyśmy sobie wykreślić tylko tą Wenezuelę, wstawić inną nazwę, włącznie z tymi plotkami o tych jeżdżących po mieście i strzelających. To w Tunezji między innymi coś takiego robiono. Oczywiście chodzi o to, żeby wywołać jeszcze większy zamęt, więc znaczy, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, ja nie twierdzę, że Maduro, broń Boże, wygrał uczciwie te wybory, tylko że to, że CIA zrobi wszystko, żeby go obalić, to zrobi i to jest naturalne, bo nie może dopuścić do tego, żeby tak duży zbiornik z ropą wpadł w ręce Rosjan, Chińczyków czy Irańczyków. No to jest naturalne i tutaj polityka amerykańska się tutaj nie zmienia, natomiast mnie właśnie najbardziej śmieszy, jakby nie było, używanie dokładnie tych samych metod, takiego jeden do jeden, powiedzmy, ze wszystkich poprzednich rewolucji już udokumentowanym udziale, powiedzmy, CIA we wsparciu demokracji, tak? Tutaj oczywiście są tam ci demonstranci, krzyczą, że tam ten rząd upadnie i tak dalej, to nas mniej interesuje. Natomiast to jest tak, że to, co jest istotnego jak gdyby w tych zarzutach dotyczących nieuczciwości wyborów, to że ta komisja wyborcza, ona się nazywa Narodowa Rada Wyborcza CNE, ona nie opublikowała wyników ze wszystkich lokali wyborczych, co oczywiście pojawiają się w związku z tym pytania o uczciwość wyborów. Z drugiej strony tam ten szef komisji mówi, że komisja padła ofiarą cyberataku, co sparaliżowało tak naprawdę działania tego systemu, bo tam jest system częściowo, czy nawet w całości elektroniczny. Natomiast oczywiście to są jakieś tłumaczenia, nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. Jest w każdym razie ta liderka opozycji stwierdziła, że koalicja właśnie ta opozycyjna ma ponad 70% głosów zliczonych i skatalogowanych w swojej bazie danych i z tych 70% wynika, że prezydentem został González, prawda, a nie Maduro. Natomiast komisja wyborcza twierdzi, że González owszem zdobył dużo głosów, ale 44%, natomiast 51% zdobył Maduro. No, wtedy, kiedy Maduro zaczął przemawiał, prawda, przemówił do narodu, demonstranci zaczęli się gromadzić w Caracas, zablokowali autostrady, również zablokowali drogę do lotniska. Generalnie González właśnie w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział: Wenezuelczycy i cały świat wiedzą, co się stało. Potem właśnie powtórzył jeszcze, że roszczenie swoje do zwycięstwa, ale wezwał zwolenników zachowania spokoju. Powiedział: mówię do was w spokoju, znając prawdę i chcę powiedzieć wszystkim Wenezuelczykom, że ich wola wyrażona wczoraj poprzez głosowanie zostanie uszanowana. Dopilnujemy, żeby tak się stało. No, wątpliwości mają również organizacje międzynarodowe i inne kraje. Rzecznik sekretarza generalnego Guterresa powiedział, że szef ONZ-u wzywa do całkowitej przejrzystości i terminowej publikacji wyników wyborów i ich podziału według lokali wyborczych. Tutaj sekretarz generalny ufa, że wszystkie spory wyborcze zostaną rozwiązane pokojowo i wzywa wenezuelskich przywódców politycznych i ich zwolenników do umiarkowania. No to jest tak, że przypomina się też, że Maduro po raz pierwszy doszedł do władzy po 2013 roku, czyli po śmierci Hugo Chaveza. Przypomina się również, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Wenezuelę, również Unia Europejska, inne państwa, no i generalnie to spowodowało oczywiście załamanie gospodarcze. I to tak, żebyście Państwo wiedzieli, no, że z jednej strony mówi się, że to pod jego rządami załamanie gospodarcze, z drugiej strony mówi się otwartym tekstem, że masowe sankcje doprowadziły do załamania gospodarczego. No ale tak czy inaczej, jest odizolowana. To jest tak, że prokuratura generalna też twierdzi, że prowadzi teraz śledztwo w sprawie ataków na system wyborczy. Nawet prokuratura oskarżyła właśnie o próbę zamachu, prawda, czy udział w tym cyberataku właśnie na ten system wyborczy, prawda, i celowe sparaliżowanie go, żeby właśnie wywołać to, co wywoła. No ale w każdym razie tak czy inaczej ludzie temu nie wierzą, ludzie są na ulicach. Co więcej, to jest dla nas dużo istotniejsze, że 9 krajów Ameryki Łacińskiej wezwało do nadzwyczajnego spotkania Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich, czyli OPA. Panama oświadczyła, że zawiesi stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą i wycofa personel dyplomatyczny do czasu przeprowadzenia ostatecznego wyniku wyborów i pełnego przeglądu uczciwości. Tutaj prezydent Panamy powiedział, wstrzymujemy stosunki dyplomatyczne do czasu przeprowadzenia pełnego przeglądu protokołów głosowania i komputerowego systemu głosowania. Również Brazylia, prawda, gdzie przecież jest lewicowy prezydent Lula da Silva, wezwała do bezstronnej weryfikacji wyników. Chile, również lewicowy prezydent Boric, powiedział, że jego urząd nie uzna żadnego wyniku, który nie da się zweryfikować. Wezwał Wenezuelę do zapewnienia całkowitej przejrzystości protokołów wyboru. W odpowiedzi na to oburzenie Maduro ogłosił, że wycofa swoich dyplomatów z 7 krajów Ameryki Łacińskiej. Także mamy, proszę Państwa, tutaj eskalację na skalę międzynarodową, a nie tylko krajową, co jest zresztą właśnie dlatego powoduje, że ta sytuacja jest coraz bardziej ciekawa. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat czwarty. Temat czwarty to jest sprawa ataku na Liban i nacisków świata. Otóż w tej chwili oprócz tego, co sobie tam obserwujemy, w państwie położonym w Palestynie, tak na marginesie powiem Państwu, że teraz w ostatniej chwili dosłownie przed sekundką zobaczyłem, że tam się dużo dzieje, bo dzisiaj są przesłuchania przed sądem tych żołnierzy, tam niektórzy z nich, mówiąc do prasy zdaje się, twierdzą, że przecież oni zostali oderwani tutaj od rodzin i w ogóle, a po tym tamtym się należy i tak dalej. W związku z tym jakby tutaj chyba nie będzie problemu ze stwierdzeniem winy. Albo też nie, albo zostaną właśnie uznani za bohaterów i nagrodzeni za to, co robią więźniom. Notabene nawet ambasador, proszę Państwa, Niemiec w państwie położonym w Palestynie zażądał śledztwa. Już nie mówiąc o tym, że Palestyńczycy domagają się stworzenia specjalnej komisji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przeprowadzi śledztwo w sprawie tego, co dzieje się w placówkach podległych IDF-owi, a jeszcze podobno gorzej jest w tych placówkach, które są podległe Ben Shfirowi. No dobrze, ale proszę Państwa, kontynuujemy. Otóż mamy teraz atak na Liban. To, co miało wydarzyć się w nocy, nie wydarzyło się. Znaczy, to, co obserwujemy, to oczywiście jest to masowe ataki wzajemne. Jakby się, ja zresztą, proszę Państwa, tego nie robię, ale któregoś dnia może właśnie na Twitterze wrzucę Państwu informacje na temat tego, ile tam tych ataków jest, bo to jest tak, że ze strony państwa położonego w Palestynie bardzo często jakieś tam informacje są, natomiast nie publikuje się tych informacji, co zaatakował na przykład Hezbollah. To jest zwykle kilkanaście poważnych ataków dziennie. Oni tam piszą, iloma rakietami, w co uderzyli, co zniszczyli, ilu zabili. Potem się okazuje, prawda, że państwo położone w Palestynie mówi, że zero strat. Nawet jeżeli widać na przykład, że rakieta trafia w grupę, nie wiem, 15 żołnierzy, prawda, i tam ci żołnierze sobie odfruwają swobodnie, to tak czy inaczej tam nie ma po prostu żadnych strat. Więc to jest taka ciekawostka. No ale tak czy inaczej tych ataków jest bardzo dużo. Natomiast to na razie nie wykracza poza to, co ja określam kurtuazyjną wymianę ciosów. Także nie ma jeszcze tego zapowiadanego wielkiego ataku za atak na druzów, ponieważ, no właśnie, ponieważ sztab generalny zajmuje się w tej chwili bezpieczeństwem wewnętrznym, można powiedzieć, a Joab Gallant właśnie został zaatakowany przez Benchwira przed chwilą. Benchwir stwierdził, że w ogóle przed 7 października Gallant wszystko wiedział i nikomu nie powiedział, tak? To tak w dużym skrócie. Więc tam się robi coraz ciekawiej. No w każdym razie to jest to, co się dzieje teraz, bo to nas interesuje, to jest bardzo intensywna komunikacja dyplomatyczna, która ma na celu zapobieżenie wejścia Libanu już jako całego państwa w otwarty konflikt. Tym bardziej, że no, zapowiedzi humanistycznych, jak widzimy, polityków z tamtego kraju, one wyraźnie mówią o tym, że to nie tam, że Hezbollah, ale to cały kraj zostanie zaatakowany. Zresztą cały kraj jest łatwiej atakować niż Hezbollah, bo Hezbollah jest uzbrojony, a reszta kraju niespecjalnie. Otóż to jest tak, że libańskie źródło rządowe stwierdziło, że międzynarodowa komunikacja do tej pory skutecznie powstrzymała totalną wojnę. Rzecznik natomiast Armii Humanistycznej oświadczył, że nasza odpowiedź do Hezbollahu będzie jasna i silna. Libańskie źródła bezpieczeństwa potwierdzają, że Hezbollah ewakuował kilka kluczowych punktów na południu BK od niedzieli w pobliżu granicy libańsko-syryjskiej i okolic Zajda Zeynab w Syrii. To jest taka dzielnica, notabene bardzo ładna, z przepięknym meczetem. To jest taki ten meczet Zajda Zeynab na południu od Damaszku. To jest miejsce, prawda, gdzie mieszkają w przeważającej liczbie szyici, właśnie w oczekiwaniu na bombardowanie humanistyczne. To jest tak, że co więcej, ruch jest cały czas funkcjonuje na drogach w regionie. Humanistyczna armia co jakiś czas bombarduje jakiś albo motocykl, albo jakiś samochód, prawdopodobnie, to już wiemy później po informacjach z drugiej strony, że to są zwykle jacyś oficerowie albo żołnierze właśnie Hezbollahu jakoś namierzeni przez wywiad humanistyczny, ale to jest jakby w standardzie, znaczy to się nic nie zmienia, jeśli chodzi o poziom agresji, czyli nie ma to na przykład, że 3 razy więcej tych bombardowań jest, jest tyle, co praktycznie zwykle. Natomiast to jest jeszcze tak, że również oczekuje się i tutaj oczekuje się, że zaatakowany może zostać również południowy Bejrut, nie tylko tam Dolina BK, nie tylko Szeba, tylko właśnie również południowy Bejrut. W związku z tym niektóre linie lotnicze zawieszają loty do Libanu. Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzegają obywateli, żeby natychmiast opuścili Liban lub też przygotowali się na długie okresy przebywania tam i również, żeby znaleźli schronienie. Jak widzieliście Państwo na Twitterze, zdaje mi się, polski konsulat powiedział, żeby tylko tam wypowiedział się na temat biletów lotniczych, że jak Wam bilet anulują, to konsul Wam nie pomoże, to mniej więcej coś takiego. No ale każdy kraj ma swoje priorytety, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Tutaj jest to słusznie, prawda? Konsul nie jest od pomagania obywatelom w jakichś tam sprawach. Natomiast, to sobie trochę żartuję oczywiście, nie jest od spraw biletów. Szczególnie w kraju ogarniętym potencjalnie konfliktem zbrojnym, gdzie wszystkie państwa będą ewakuowały, wysyłały okręty i tak dalej. My mamy tak. U nas się nic nie zmienia. No, pełniący obowiązki premiera Libanu otrzymał telefon od brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, który ponowił apel do wszystkich stron o zachowanie powściągliwości w celu zapobieżenia eskalacji. Jak był to akurat Bogu ducha winny, premier Libanu miał tutaj w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia. No ale właśnie minister spraw zagranicznych UK powiedział, że podkreślił potrzebę pokojowego rozwiązywania sporów i wdrażania odpowiednich rezolucji międzynarodowych. Powstaje pytanie, czy dzwonił również na drugą stronę granicy. Reuters podał, że Blinken zadzwonił do prezydenta Herzoga, który akurat też ma zero do powiedzenia, i podkreślił znaczenie zapobiegania eskalacji konfliktu po ataku właśnie na wzgórzach Golan. Według właśnie Reutersa Blinken i Herzog omawiali rozwiązania dyplomatyczne, które umożliwiłoby mieszkańcom po obu stronach granicy powrót do domów. Natomiast tutaj Reuters też cytuje znowu anonimowego urzędnika z państwa położonego na zachód od Jordanu, że oto chcemy zaszkodzić Hezbollahowi, ale nie dążymy do pełnoskalowej wojny regionalnej. No ale tak jak państwu powiedziałem, oni nie są w tej chwili jeszcze do tej wojny gotowi, tym bardziej ze względu na uwiązanie znacznej liczby jednostek bojowych w ciężkie walki, które trwają cały czas w strefie opatrunku, żebyście państwo wiedzieli. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co tam się w ogóle dzieje, to mamy naloty IDF-u na samochód w pobliżu Szakry, potem jeszcze przybył na to miejsce motocykl został zaatakowany przez drugiego drona, prawda, czy drugą rakietą. Co więcej, rakiety humanistyczne uderzyły też w Hule, a artyleria humanistyczna ostrzeliwała przedmieścia Aitaraun, prawda. Co więcej, jeszcze pociskami fosforowymi ostrzelano obszary mieszkalne na południe od Mais al-Jabal, co spowodowało po stronie libańskiej pożary. Zaatakowano również przedmieścia Markaby, Rab al-Talatin i Kafr Hamam. Co więcej, armia humanistyczna przeprowadziła również operację właśnie ostrzału w kierunku Kafr Kila ze swoich posterunków w Metuli przy pomocy ciężkiej broni maszynowej. Tak? I od razu mówię, że to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest standardowy dzień jak co dzień. Natomiast Hezbollah znowu kontynuował ataki na pozycje humanistyczne. Również powiedziano, że w lasach otaczających osadę Kiryat Szymona wybuchły duże pożary właśnie po ataku rakietowym. Co więcej, Hezbollah twierdzi, że dziesiątkami rakiet Katiusza ostrzelał bazę al-Baghdadi. Ostrzelano również pozycje humanistycznej armii w bazie al-Rahib pociskami kierowanymi oraz również kilka rakiet upadło na skrzyżowaniu w Hagmona w Górnej Galilei. No więc mówię, dzień jak co dzień, nic nadzwyczajnego tam się nie wydarzyło. Tak jest, takie komunikaty mamy codziennie. Co więcej, no minister oczywiście obrony państwa położnego w Palestynie, Joaf Galant Chrobry, powtórzył groźbę, że Hezbollah zapłaci wysoką cenę i pozwolimy, aby przemówiły czyny, a nie słowa. Linie lotnicze to już powiedziałem, jeszcze ambasada USA w Libanie tutaj poradziła obywatelom amerykańskim, żeby opracowali plan działania kryzysowego i wyjechali, zanim kryzys się rozpocznie. Tutaj powiedziała, że Waszyngton jest skoncentrowany na Libanie, Departament Stanu nie ma wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo obywateli Stanów Zjednoczonych za granicą. Więc proszę Państwa, proszę się, jeżeli jesteście Państwo za granicą w Libanie, to postarajcie się iść intensywnie o obywatelstwo USA, bo tam, jak widzicie Państwo, MSZ tamtejszy ma taką fanaberię, niezrozumiałą w tak cywilizowanym kraju jak Bulanda, żeby zadbać o bezpieczeństwo obywateli. No i oczywiście przypomniano właśnie, powiedziała też, regularny transport komercyjny jest zawsze najlepszą opcją, dopóki lokalna infrastruktura komunikacyjna i transportowa jest nienaruszona i działa normalnie. Upewnijcie się, że amerykańskie paszporty są ważne przez co najmniej 6 miesięcy. Jeśli komercyjne linie lotnicze nie będą dostępne, ludzie powinni być przygotowani na schronienie się w jakimś miejscu przez dłuższy czas. Włoski MSZ również wezwał obywateli Włoch do opuszczenia Libanu. Rzecznik niemieckiego rządu powiedział, żeby pilnie opuścili Liban. Co więcej, Lufthansa, prawda, która ma tam, ta grupa Lufthansa, poinformowała, że zawiesi loty do Bejrutu do 5 sierpnia z powodu walk. Air France, Transavia również przynajmniej do środy zawiesiły swoje loty do Bejrutu. Arabia Saudyjska wezwała swoich obywateli, żeby przestrzegali decyzji o niepodróżowaniu do Libanu. Również linie jordańskie zawiesiły loty do Bejrutu, linie tureckie zawiesiły loty do Bejrutu. I wszystkie tam, i tam cały zestaw takich linii tanich, które też latały do Bejrutu, też już nie latają. Także obywatelom pozostaje wkrótce ponton. Proszę Państwa, tam jest cały przemysł związany z pontonami, w związku z tym można sobie taki ponton pewnie w prosty sposób otrzymać, a następnie popłynąć w kierunku Cypru, mając nadzieję, że nie zawrócą was, albo nie wsadzą na gdzieś tam na Lampedusę, czy gdzieś tam, prawda, czy was nie wezmą na Rodos, nie wywiozą, jak was gdzieś na przykład Grecy przejmą po drodze. No dobra, albo Włosi. W zależności od tego, jak będziecie wiosłowali, w którą stronę popłyniecie. Więc tak mniej więcej to wygląda w Bejrucie, no ale to, co jest istotnego, już przepraszam, trochę nie kpiąc, to jest to, że tutaj są dyplomacja włoska, francuska, niemiecka trochę, a na pewno brytyjska, są zaangażowane w to, żeby ewentualny atak państwa położonego w Palestynie był limitowany, czyli żeby to nie było po prostu fire at will, prawda, i bombardujemy wszystko, co się rusza. Znając humanistyczną armię, no właśnie, to pewnie będą sami cywile, no ale zobaczymy, może tym razem będą właśnie, dla odmiany będzie bombardowała właśnie, będzie żołnierzy. Natomiast z drugą strony, no zawsze powstaje pytanie, jaki będzie odwet Hezbollahu i tutaj nie ma co apelować, tak? Znaczy nie wiadomo, co zrobią. Prawdopodobnie odpowiedzą proporcjonalnie, bo tak jak warto zaznaczyć, obie strony jeszcze nie są gotowe do wojny. One się palą do tej wojny, jest konsensus. Natomiast na pewno państwo położone w Palestynie nie jest w stanie w tej chwili wtargnąć lądowo, bo mogłoby tą wojnę przegrać. Co więcej, jest tak, że gdyby nawet nie wtargnęło, ale w masowy sposób zaczęło bombardować tamtą stronę, to też nie jest powiedziane, że jednostki Hezbollahu nie będą próbowały również przekroczyć granicy i zająć części terytorium okupowanego przez humanistyczną armię, bo takie zapowiedzi też się pojawiły. Znaczy oni tam mogą nie chcieć tylko siedzieć, prawda, w tych tam wykopanych dziurach w ziemi i czekać, aż ich tam jakiś dron dopadnie. Więc ta sytuacja jest taka, że ta pełnoskalowa wojna, owszem, ale na razie humanistyczna armia ma inne zmartwienia na południu, no i oczywiście u siebie wewnętrzne. Dobrze, Państwo, kończymy ten temat krótki, libański. Kontynuujemy. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, nie wiem, czy mówiłem już, czy nie, jeśli chodzi o tą, teraz jest nowa informacja, że jednak rząd brytyjski stwierdził, że on sobie odłoży to zawieszenie dostaw broni, żeby przeprowadzić bardziej szczegółowe śledztwo na temat zachowań państwa położonego w Palestynie, tak, że tam będą robili to śledztwo i oni chcą zrobić tak, żeby nie dostarczać tych broni, które mogą być używane do potencjalnych zbrodni wojennych, a ponieważ nie wiedzą, które zbrodnie zostały popełnione, więc nie wiedzą, który sprzęt wysyłać, więc jest to bardziej kwestia techniczna niż polityczna. Tak to sobie mniej więcej wymyślili w komunikacie i tak mają zrobić, czyli na razie tego zawieszenia takiego na twardo nie będzie. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Ten kolejny temat spadł z wczoraj, ale to jest temat bardzo ważny. Mamy mianowicie ogromne demonstracje, ogromny ruch w Beludżystanie. Co najmniej 3 osoby zginęły, a wiele zostało rannych. Po starciach uczestników protestu właśnie, to jest Komitetu Jedności Beludżystanu, czyli BYC, czy BYC, prawda, z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa. Otóż Pakistan robił wszystko, żeby nie dopuścić, żeby demonstranci z całego Beludżystanu pojawili się w porcie Gwadar, w związku z tym były już starcia na drogach, były blokady dróg, konfiskaty pojazdów, ci ludzie szli dalej pieszo po kilkadziesiąt kilometrów. W każdym razie no, setki tysięcy ludzi, i to tak delikatnie mówiąc, dotarło właśnie do Marine Drive w Gwadar, na coś, co było określane jako Baloch Raji Muchi, czyli Narodowe Zgromadzenie Beludżystanu. To jest tak, że siły bezpieczeństwa twierdzą, że broniły się przed tłumem, prawda? Tłum mówi, że to siły bezpieczeństwa ich zaatakowały. No w każdym razie jeszcze dodatkowo na posterunku kontrolnym Talar doszło właśnie do strzelaniny. Poza tym właśnie jedna osoba straciła życie, 8 zostało rannych w starciach, które wybuchły już po użyciu przez władze gazu łzawiącego, po tym, kiedy próbowano to gigantyczne zgromadzenie rozpędzić, aresztowano również kilkadziesiąt osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Beludżystanu nie odpowiedziało na prośbę komentarza ze strony prasy. W każdym razie, jeśli chodzi o samo zgromadzenie, to lider właśnie BYC, Mahran Baloch i inni powiedzieli, że nie zaniechają walki o prawa ludu Beludżystanu i ochronę zasobów prowincji. Odnosząc się do śmierci osób, właśnie Mahran powiedziała, że zabójcy ludu Beludżystanu powinni zostać aresztowani i postawieni przed sądem. Zażądała również uwolnienia protestujących zatrzymanych przez siły bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Do czasu uwolnienia naszych ludzi okupacja będzie kontynuowana właśnie, czyli taki wiec, prawda, okupacyjny będzie kontynuowany. Generalnie Beludżystan jest w dużej mierze sparaliżowany, drogi autostrady do Gwadar były zablokowane przez cały dzień, nie było również ruchu na drodze Ketta-Karachi, również zostały zablokowane w Mastung droga i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tak, że w sumie taki strajk okupacyjny zamykający miasta miał w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W 15 miejscowościach co najmniej. Również zablokowano 14 autostrad i dróg międzyprowincjalnych. To jest tak, że również przywódcy innych partii, prawda, przywódcy Narodowej Partii Beludżystanu i Partii Narodowej potępili użycie sił przeciwko pokojowym zwolennikom właśnie BYC. Lider właśnie BNP powiedział, że ich partia również weźmie udział w tych protestach. Zwrócili uwagę, że ludzie w Gwadarze nadal domagają się wody pitnej, wzywając rząd do zezwolenia na pokojowe protesty. Powiedział też, że ludność Beludżystanu i Pasztuni są celowo marginalizowani, co prowadzi do wzrostu napięć i popycha ludzi do zbrojnego oporu. Co więcej, Amnesty International wezwała również władze Pakistanu do natychmiastowego zniesienia blokady internetu w Beludżystanie, bo zapomniałem powiedzieć, że jeszcze internet został odcięty, oraz zobowiązań wynikających z krajowego i międzynarodowego prawa praw człowieka, w tym prawa ludzi do pokojowych protestów. Protest rzeczywiście był pokojowy, ale też protest, trzeba pamiętać, jest elementem walki narodowo-wyzwoleńczej Beludżystanu. Natomiast hasła istotne, bo dlaczego w ogóle o tym opowiadam, oprócz tego rzeczywiście, że to było wielkie zgromadzenie pokojowe, trzeba też pamiętać, że Beludżystan jest areną praktycznie wojny domowej i nieustannej, w razie powstania można powiedzieć, przeciwko władzy w Karachi, ale bardzo istotnym elementem postulatów to był element antychiński, gdzie wyraźnie na tym zgromadzeniu Beludżowie, no jak jeden mąż, powtarzali, że zasoby naturalne Beludżystanu należą do narodu Beludżystanu, w związku z tym nie mają prawa ich eksploatować bez zgody Beludżów Chińczycy. I Chińczycy są rzeczywiście, chińskie firmy, chińscy inżynierowie, chińskie budowy, infrastruktura i tak dalej są przedmiotem ataków również organizacji terrorystycznych, to takich krwawych ataków i bardzo, bardzo, jak się okazuje, skutecznych. Stąd właśnie mówię o tym, o mało co powstaniu, natomiast mamy z drugiej strony też taki wielki ruch pokojowy. Trzeba też pamiętać, że Kalat, prawda, że obecny Beludżystan jest terytorium okupowanym przez Pakistan, siłą włączonym do Pakistanu, pomimo tego, że miał być okręgiem autonomicznym, tam wybuchły przynajmniej trzy niezwykle krwawe powstania, bardzo krwawo zresztą przez Pakistan stłumione. Teraz mamy takie powstanie pełzające, czyli nie jest to wielki zryw, prawda, we wszystkich miastach, tylko mamy głównie walkę partyzancką, no i tego typu właśnie pokojowe zgromadzenia, które też są dosyć brutalnie rozpędzane przez policję. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Beludżystanu, a stwierdziłem, że musimy o tym powiedzieć, to jest ważny temat. Przenosimy się do Laosu. Otóż Wang Yi spotkał się z Blinkenem w Laosie, mamy spotkanie Chiny, Stany Zjednoczone. To jest tak, że to dotyczyło poprawy stosunków i stabilizacji stosunków chińsko-amerykańskich. To jest tak, że bardzo ciekawe tezy tam się pojawiły ze strony właśnie chińskiej. Otóż tam Wang powiedział coś takiego, że Stany Zjednoczone, do Blinkena, więc to się w ogóle chyba nie pojawiło w naszej prasie, więc tym ciekawsze. Otóż Stany Zjednoczone mają, że mają błędne postrzeganie Chin, że patrzą na Chiny przez pryzmat własnej hegemonicznej logiki. I uwaga, to co właśnie ciekawe takie zdanie powiedział Wang, powiedział, Chiny nie są Stanami Zjednoczonymi i nie aspirują do stania się Stanami Zjednoczonymi. Powiedział też, że Chiny nie dążą do hegemonii ani polityki siły i mają najlepsze wyniki wśród głównych mocarstw w kwestii pokoju i bezpieczeństwa. No, wiadomo, po to to robią. Stosunki dwustronne znajdują się w krytycznym momencie, w którym muszą zostać ustabilizowane i poprawione, wymagając ciągłej korekty kierunku, zarządzania ryzykiem, właściwego radzenia sobie z różnicami, eliminacji ingerencji i promowania współpracy. Co jeszcze ważnego? Podczas spotkania podkreślił również, jak ważne jest dla Stanów Zjednoczonych zrozumienie KPH oraz teraźniejszości i przyszłości Chin, a także aspiracji Komunistycznej Partii Chin do dążenia do szczęścia dla ludzi, odnowy narodu przy jednocześnym przestrzeganiu ścieżki pokojowego rozwoju. Tutaj chińskie media, opisując tę wizytę, piszą, że Stany Zjednoczone nie zaprzestały polityki powstrzymywania i dławienia Chin, a w niektórych przypadkach nawet zintensyfikowały swoje działania. Wang powiedział podczas spotkania też, że polityka Chin wobec USA pozostaje spójna, przestrzegając wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i współpracy korzystnej dla obu stron. Wezwał też USA do powrotu do racjonalnej i pragmatycznej polityki wobec Chin. Obie strony powinny współpracować, żeby promować stabilny, zdrowy i zrównoważony rozwój stosunków chińsko-amerykańskich. No, Blinken powiedział też że Stany Zjednoczone aktywnie angażują się w stabilizację stosunków i przestrzegają polityki jednych Chin. Tutaj to akurat jest mocno dyskusyjne. Stany Zjednoczone chcą utrzymywać regularną komunikację i kontynuować współpracę w takich kwestiach jak kontrola narkotyków, sztuczna inteligencja, czyli niewielki zakres, powiedzmy sobie. Natomiast są też gotowe zarządzać różnicami, unikać nieporozumień i błędnych osądów. No, jeśli chodzi o kwestię Tajwanu, bo to się pojawiło, otóż Wang powiedział, Tajwan jest częścią Chin, nigdy nie będzie krajem, ani w przyszłości. Niepodległość Tajwanu i pokój w ciśnienie tajwańskiej są nie do pogodzenia. Ostrzegł też, że każda prowokacja sił niepodległości Tajwanu spotka się z kontratakiem. Również Wang też mówił właśnie na spotkaniu z Blinkenem, czyli widzicie Państwo, to jest dosyć rozbudowana informacja, jak rzadko. Rozwinął też temat słuszności i niesłuszności związanej z wyspami, powiedzmy na Morzu Południowochińskim, tymi atolami, i powiedział, że Chiny osiągnęły tymczasowe porozumienie z Filipinami w celu zarządzania sytuacją. Filipiny natomiast powinny dotrzymać słowa i zaprzestać transportu materiałów budowlanych, a Stany Zjednoczone przestać podsycać konflikt i zakłócać stabilność morską. To jest tak, że Wang Li powiedział też, że to nie jest zgodne z tradycją USA, utrzymywanie własnej przewagi, na pewno nie jest hegemonicznym nastawieniem i tradycją. Innym krytycznym problemem jest silna tendencja Stanów do obwiniania Chin za ich wewnętrzne problemy, postrzegane jako leczenie wewnętrznych problemów za pomocą zewnętrznych środków. Co więcej, jeszcze Li powiedział, USA przypisują swój malejący globalny wpływ Chinom, jest to niezwykle niebezpieczne i zasługuje na potępienie. Co jeszcze? Wang powiedział, że stanowisko Chin w sprawie Ukrainy, jeszcze mówił, jest otwarte i uczciwe, dodając, że Chiny będą nadal promować rozmowy pokojowe, a Stany Zjednoczone powinny zaprzestać nadmiernego stosowania jednostronnych sankcji i jurysdykcji długofalowej. Wang powiedział, Chiny sprzeciwiają się oczernianiu i wrabianiu w ten konflikt, nie akceptują przymusu ani szantażu i podejmą zdecydowane i stanowcze środki mające na cele ochronę głównych interesów i uzasadnionych praw. Także jak Państwo widzicie, tutaj tak na ostro było na tym spotkaniu. Co więcej, tutaj specjaliści, znowu eksperci chińscy twierdzą, że Stany Zjednoczone powinny mieć odwagę, wziąć na siebie odpowiedzialność i nie przerzucać winy za swoje niepowodzenia w kryzysie na Ukrainie na Chiny. No to już jest akurat standardowy tekst, prawda, ekspertów chińskich. Natomiast ciekawe w ogóle spotkanie, tak? Znaczy tam sobie rzeczywiście wygarnięto, jak widać szczerze, co sobie strony sądzą i no i właśnie, zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze stosunki, bo to jest pierwszy raz, kiedy właśnie nie mówimy, że tam strony rozmawiały tam o podniesieniu stosunków, normalizacji i tak dalej, tylko tam już widać było, że powiedziano sobie otwartym tekstem sporo rzeczy. No właśnie, w związku z tym jeszcze pozostajemy w Azji, mamy jeszcze kolejny temat. Otóż to jest w Japonii, powstaje nowe dowództwo Stanów Zjednoczonych. Amerykański, otóż do tej pory to jest oczywiście postrzegane właśnie w kontekście relacji z Chinami. Stany Zjednoczone uruchamiają swoje odrębne dowództwo wojskowe w Tokio i amerykańskie siły w Japonii będą nadzorowane właśnie z tamtejszej kwatery głównej, no właśnie w ramach wzmocnienia również sojuszników w Azji. Tym dowództwem będzie dowodził trzygwiazdkowy generał, jak Państwo wiecie, generałowie są jak koniaki, prawda, dwugwiazdkowy, czy VSOP, czterogwiazdkowy i tak dalej. Jest pewnie też generał typu Jabłko, prawda, i tak dalej, i tym podobny, oraz no name. I, no dobrze, w końcu ten generał będzie trzygwiazdkowy i będzie koordynować operacje wojskowe z stroną japońską, planować wspólne ćwiczenia i uczestniczyć w obronie kraju, jeżeli wybuchną działania wojenne przeciwko Japonii. To jest tak, że wskazuje się, że po raz pierwszy amerykańskie zdolności bojowe zostaną oddane pod dowództwo kwatery na terytorium Japonii, a to jest tak, że Od tej pory amerykańskie siły nie będą czekały na decyzję amerykańskiego dowództwa Indo-Pacyfiku, prawda, które znajduje się w sumie 3,5 tysiąca mil dalej, więc tutaj będzie własne. To jest tak, że amerykańskie media wojskowe, również takie piszące o wojsku, przepraszam, to może lepiej zabrzmi, twierdzą, że posunięcie ma na celu dotrzymanie kroku wysiłkom Japonii na rzecz rozbudowy potencjału wojskowego, które władze japońskie planują utworzyć na początku przyszłego roku. To znowu, jak jeszcze sugerują właśnie media, ma służyć dotrzymanie kroku tym wysiłkom Japonii związanym na przykład z poprawą zdolności przemysłowej Zachodu, w tym na przykład rozszerzenia produkcji systemów przeciwrakietowych Patriot w Japonii i dostaw z Japonii do Stanów Zjednoczonych. Co więcej, wskazuje się też, że Rosja i Japonia muszą zmierzyć się ze zwiększoną współpracą wojskową między Rosją a Chinami, a właśnie po raz pierwszy te dwa kraje wysłały wspólny patrol bombowców w kierunku Alaski oraz tym, co dzieje się na linii Korei Północnej. Te nowe inicjatywy zostały ogłoszone podczas spotkania sekretarza stanu Blinkena, Lloyda Austina i ich japońskich odpowiedników, ministra spraw zagranicznych Kamikawy i ministra obrony Kihary. Przypomina się również tutaj, że Stany, że to jest to całe utworzenie tam dowództwa lokalnego ma również na celu wzmocnienie zdolności militarnych sojuszników w Azji. Tutaj również ma być dzisiaj ogłoszony program dofinansowania w wysokości 500 milionów dolarów między innymi armii filipińskiej, wysiłków zbrojeniowych Filipin. Co więcej, przypomina się również, że USA będą dostarczały Australii okręty podwodne z napędem atomowym oraz zniosły ograniczenia dotyczące zasięgu pocisków balistycznych, które Korea Południowa może opracowywać przy użyciu amerykańskich technologii. Natomiast właśnie Japonia zdecydowała się kupić od Stanów Zjednoczonych setki pocisków manewrujących Tomahawk, które mogą atakować cele na lądzie. Tutaj jeden z wysokich rangów urzędników Stanów Zjednoczonych powiedział tutaj, że oznacza to, że Stany Zjednoczone są gotowe podjąć kroki w celu wsparcia zdolności sojuszniczych w Azji w sposób, którego do tej pory nigdy nie robiono. Kamikawa natomiast powiedział, jesteśmy w krytycznym momencie, aby skutecznie bronić istniejącego porządku międzynarodowego, musimy stale wzmacniać nasz sojusz. To jest tak, że oczywiście te wysiłki dotyczące tego dowództwa sił połączonych Stanów Zjednoczonych w Japonii nadal są w toku. To jest tak, że wojska amerykańskie planuje przebudować istniejącą siedzibę administracyjną w pobliżu Tokio, aby umożliwić dowodzenie około 50 tysiącami żołnierzy amerykańskich w Japonii. No nie powiedziano, jaki będzie zakres geograficzny tego dowództwa, czy tylko będzie obejmowało Japonię, czy być może jeszcze inne terytoria. Ma być również dowodzone przez czterogwiazdkowego generała USA, to większy, droższy, prawda, VSOP ma napisane i tak dalej. Długo leżakowany, tak, prawda, jeżeli czterogwiazdkowy. Kwatera główna Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej jest dowodzona przez czterogwiazdkowego generała, więc to tutaj w Japonii też muszą być cztery gwiazdki, prawda? Czy trzeba będzie, albo trzeba będzie leżakować kolejnego, żeby tyle gwiazdek mu tam nabiło, tak? Co więcej, tam jest jeszcze kwestia dotycząca prawa japońskiego. Otóż japońskie prawo uniemożliwia Japonii eksportowanie broni do krajów zaangażowanych w konflikty, ale pozwala na produkcję, a następnie sprzedaż Stanom Zjednoczonym, które właśnie potrzebują tego ze względu na chociażby dostawy na Ukrainę. W związku z tym na przykład Japonia będzie zwiększyła produkcję pocisków powietrze, czyli AMRAM-ów. Tutaj się wskazuje właśnie, że ten potencjał przemysłowy Japonii włączony do tej machiny zbrojeniowej amerykańskiej to jest bardzo, bardzo duża sprawa, powiedzmy, i Amerykanie bardzo na to liczą, czyli tam będą budowane system Patriot, tam będą budowane, czy zwiększana ilość budowanych rakiet przeciwlotniczych. No dobrze, proszę Państwa, to już tak w dużym skrócie, w związku z tym mamy nowe dowództwo Stanów Zjednoczonych w Japonii, na razie trzygwiazdkowy generał, jak poleży trochę, może, albo jakby nie mogli mu dodać tej jeszcze jednej gwiazdki, będzie czterogwiazdkowy, nie będą musieli szukać. No dobra, ale teraz przechodzimy sobie do... Natomiast w kontekście tych rozmów z Wang Li, prawda, widać, że tam ten konflikt gdzieś tam jest bliżej niż dalej, powiedzmy sobie szczerze. Miejmy nadzieję, że on nigdy nie wybuchnie, no ale obie strony są ewidentnie coraz bardziej przygotowane, czy godzą się z faktem, że ta delikatna rywalizacja może się zakończyć niedelikatnym konfliktem. Mamy natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedno, właśnie dwa wydarzenia. Ja może, no nie no, opowiem dzisiaj o Melonii, bo to jest ważna sprawa. Otóż to jest tak, że mamy wizytę premier Włoch w Chinach, mamy spotkanie z Xi Jinpingiem, jest temu nadana w ogóle wielka ranga, tam wielkie spotkanie, zresztą widać zdjęcia, prawda, w prasie chińskiej. Tam się ewidentnie to spotkanie Chińczykom spodobało, bo poświęcają temu bardzo dużo, dużo miejsca i w prasie właśnie, i w mediach, szczególnie w mediach, bo Melonia jest, jak wiadomo, mocno fotogeniczna, więc chętnie ją fotografują. No ale w każdym razie, co zostało powiedziane w czasie tego spotkania? Otóż no, Xi Jinping oczywiście z nią się spotkał. Jak Xi się spotyka, to natychmiast jest cała oprawa. Jak wcześniej się nie spotyka, to praktycznie nic o tym się nie pisze. Więc no, po pierwsze powiedział, że zdrowy i stabilny rozwój stosunków chińsko-włoskich jest zgodny z interesami obu krajów i obu narodów. Co więcej, wizyta ta, jak twierdzi prasa chińska, oznacza zmianę podejścia Włoch do Chin, odchodzenie od polityki opartej na ideologii w kierunku polityki pragmatycznej i skoncentrowanie się na strategii gospodarczej, szczególnie po wycofaniu się Włoch z inicjatywy BRI, prawda, czyli pasa i szlaku, czyli tego nowego jedwabnego szlaku, jak to w Polsce nazywają, no, ale my musimy zawsze trochę inaczej na to nazywać. Więc to jest tak, że przypomina się, że te więzi między Chinami a Włochami, które są trzecią co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, mają służyć jako wzór dla innych krajów europejskich oraz zachodnich. Co więcej, Xi powiedział, że Włochy i Chiny znajdują się na dwóch końcach starożytnego właśnie jedwabnego szlaku. Powiedział, że tradycyjne przyjazne wymiany między dwoma krajami wniosły znaczący wkład w ogólną wymianę i wzajemne uczenie się między cywilizacjami wschodu i zachodu oraz postęp ludzkości. Powiedział, że Chiny są gotowe współpracować z Włochami w celu promowania optymalizacji i ulepszania tradycyjnej współpracy w zakresie inwestycji gospodarczych, handlowych, przemysłowych, technologicznych, rynków stron trzecich oraz w takich obszarach jak pojazdy elektryczne i sztuczna inteligencja. Chińczycy również witają właśnie firmy włoskie inwestujące w Chinach i które są gotowe importować więcej wysokiej jakości, znaczy Chiny, włoskich produktów. To jest tak, że Chińczycy mają też nadzieję, że Włochy zapewnią uczciwe, przejrzyste, bezpieczne i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich inwestorów we Włoszech. Xi również powiedział właśnie, że w erze globalizacji i przestrzeganiu otwartej współpracy od globalnym łańcuchu przemysłowym i łańcuchu dostaw może osiągnąć rozwój korzystny dla obu stron. To jest akurat ważna rzecz, dlatego, bo tutaj z tej wizyty takiej, jakbyśmy sobie jedną rzecz wyciągnęli, tylko to jest to, że strony zgodziły się i to Włochy się również zgodziły, co do jednej kwestii, że Włochy nie będą ulegały pomysłom właśnie zerwania tego łańcuchu dostaw, czy też ograniczania, czy nakładania sankcji na Chiny. W związku z tym tutaj ewidentnie Chiny mają we Włoszech sojusznika, znaczy Włochy nie będą się kierowały, krótko mówiąc, zaleceniami Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie, bo to przecież o to dokładnie chodzi, to Amerykanie chcą, żeby Europa zerwała jak gdyby te więzi gospodarcze z Chinami w ramach no, dwóch rzeczy. No, jednego to jest oczywiście ograniczania gospodarczego Chin, a z drugiej strony Amerykanie bardzo chętnie dostarczą to, co Chiny próbują dostarczać do Europy, więc to są takie dwa aspekty tej samej sprawy. Jeden taki bardziej polityczny, drugi dużo, dużo bardziej pragmatyczny. No, Meloni powiedziała, że obecna sytuacja międzynarodowa uległa głębokim zmianom, Chiny są ważnym krajem i odgrywają niezastąpioną rolę w rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Włochy powiedziała, że trzymają się polityki jednych Chin, mają nadzieję na wzmocnienie dialogu i współpracy, wykorzystanie potencjału i właśnie pogłębienie współpracy w dziedzinie handlu i inwestycji, również sztucznej inteligencji oraz zwiększenia wymiany międzyludzkiej w celu promowania większej liczby włoskich produktów wchodzących na rynek chiński. I również właśnie to, co powiedziała, najważniejsze, Włochy sprzeciwiają się właśnie temu dekaplingowi, czyli odłączeniu od Chin i protekcjonizmowi i są gotowe odegrać aktywną rolę w pogłębianiu relacji Unii Europejskiej z Chinami. Co więcej, w trakcie tej wizyty Chiny i Włochy podpisały 3-letni plan działania w celu wdrożenia poprzednich porozumień. Meloni powiedziała liderom biznesu, że obie strony podpisały memorandum o współpracy przemysłowej, która obejmuje pojazdy elektryczne oraz energię odnawialną. powiedziała, że są to sektory, w których Chiny już od jakiegoś czasu działają na granicy, znaczy technologicznej, dzielą się nową wiedzą z partnerami. Czy chodzi o, że przekraczają granice, powiedzmy, technologiczne, są innowatorami, o to tak byśmy powiedzieli w skrócie. Chińscy eksperci powiedzieli, że plan działania jest trochę przypomina kompensacyjną umowę dla Włoch po wycofaniu się z BRI w zeszłym roku. I to ma by właśnie być tak, że Włochy mają ogromne zapotrzebowanie na współpracę z Chinami, natomiast po wyjściu z BRI, prawda, utraciły część tych przywilejów i teraz jak gdyby te umowy mają zastąpić po prostu formalne członkostwo w inicjatywie pasa i szlaku. Tutaj powiedziano też, że plan działania podwaja współpracę w obu krajach w zakresie pojazdów elektrycznych, pomimo tego, że Włochy poparły Komisję Europejską, jeśli chodzi o nałożenie ceł na pojazdy elektryczne importowane z Chin. No i generalnie chińscy eksperci twierdzą, że oczywiście to wycofanie się z BRI, prawda, i te cła, to jest wszystko robota Stanów Zjednoczonych i niektórych innych krajów zachodnich. Natomiast Meloni powiedziała, że jej 5-dniowa podróż była demonstracją woli rozpoczęcia nowej fazy, ponownego uruchomienia naszej współpracy dwustronnej. To powiedziała zresztą Reutersowi. No i tak naprawdę możemy chyba tutaj na tym zakończyć tą sprawę chińską. To jeszcze rzutem na taśmę ostatni temat, ale bardzo krótki, to dosłownie też z ostatniej chwili. Otóż jak Państwo pamiętacie, no w Iranie, bo do Iranu się na sekundę przeniesiemy, to że w Iranie dzisiaj Pazeszkian spotyka się z liderami Hamasu, bez znaczenia, znaczy to jest kolejna po prostu wizyta hamasowców w Iranie, ani pierwsza, ani nie ostatnia, więc tutaj jeżeli oczywiście coś tam uradzą, ale raczej chyba nic, bo nie widziałem żadnych jakichś poważnych i innych komunikatów niż dotychczasowe. Po prostu jest to pierwsze spotkanie Pazeszkiana z Hamasem, z Humusem, przepraszam, tym z Ciecierzycy, żebyśmy się nie mylili. Natomiast to, co się dzieje ciekawego, wydarzyło się w Iranie, to, że irańskie siły bezpieczeństwa rozbiły grupę powiązaną z siatką Jaysh al-Adl, która właśnie planowały przeprowadzenie zamachów terrorystycznych w Beludżystanie, Sistanie. No, Beludżystan, Sistan to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście funkcjonuje taka dżihadystyczna, powiązana notabene z tymi grupami dżihadu w Syrii, więc to jest dlatego też ciekawa organizacja Jaysh al-Adl. To jest organizacja sunnicka, zwalczająca po pierwsze szyitów, ale po drugie zwalczająca też obecność w ogóle Iranu w Beludżystanie, Sistanie. Ona ma swoje bazy po stronie pakistańskiej, przełazi przez granicę, tam dokonuje zamachów i później sobie wraca spokojnie do swoich baz po stronie pakistańskiej. Kraje próbowały oba od dawna ukrócić ten proceder, od dawna to się nie udaje. Natomiast jak Państwo pamiętacie, właśnie jak były takie wielkie demonstracje w Iranie i tam były informacje również o różnych walkach, starciach, zabójstwach, to właśnie głównie Jaysh al-Adl właśnie w Beludżystanie, Sistanie. Trzeba pamiętać, że Beludżystan, jak już mówiliśmy, Beludżystan był niepodległym krajem, on w tej chwili kalat jest podzielony między część właśnie irańską i pakistańską, natomiast dąży do niepodległości. W związku z tym oprócz organizacji właśnie takich klasycznie dżihadu, są tam również, jest bardzo silny ruch niepodległościowy. 100 razy silniejszy w Pakistanie niż w Iranie. W Iranie głównie właśnie tą taką aktywnością antypaństwową zajmuje się właśnie terrorystyczna Jaysh al-Adl i zwykle, znaczy rzadko kiedy można usłyszeć o jakichś skutecznych akcjach przeciwko nim, więc to jest też pewna sensacja. Skonfiskowano między innymi pociski RPG, prawda, urządzenia radiowe, broń palną i tak dalej. Przypomina się właśnie, że w prowincji Sistan-Beludżystan, która graniczy z Pakistanem, w ciągu ostatnich lat doszło do wielu ataków terrorystycznych wymierzonych zarówno w ludność cywilną, jak i siły bezpieczeństwa i irańscy agenci bezpieczeństwa w ostatnich latach schwytali kilka siatek terrorystycznych powiązanych z tą grupą i finansowanych z zagranicy. Ci akurat zajmowali się też produkcją materiałów wybuchowych i ręcznie robionych bomb, mieli powiązania z zagranicą i planowali przeprowadzenie działań właśnie terrorystycznych. Przypomina się również, że w sumie w marcu irańskie siły Straży Granicznej udaremniły w sumie w całym kraju ponad 4 tysiące operacji terrorystycznych, i uniemożliwiły bardzo wielu grupom terrorystycznym zbliżanie się do granic kraju. W ciągu 12 miesięcy znaleziono wielkie ilości broni, kamizelek samobójczych, czyli pasów Szahida, bo i bomb sterowanych zdalnie. W związku z tym to jest ta akcja w Iranie, stwierdziłem dobrze, na zakończenie Państwu o tym powiem, bo to jest jakaś ciekawostka, w ogóle Beludżystan, Sistan, piękne miejsce. W ogóle sam Beludżystan jest bardzo fajny, bardzo ładny, tylko no właśnie, jak to było kiedyś, Rzym to piękne miasto, ale lud jego zły, więc tam się po prostu, tam jest to miejsce mało turystyczne ze względu na to, że tam po prostu jest odtrąbione polowanie na cudzoziemców, a jak już ktoś, nie daj Boże, trochę na Chińczyka wygląda, to w ogóle ma przegwizdane, ale to Chińczycy nie ograniczają się do ataków na Chińczyków, niestety. Także to jest miejsce, można tamtędy podróżować, ale ryzyko jest w tej chwili bardzo poważne. No dobrze, proszę Państwa, to byłoby tyle na dzisiaj. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casaplay, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszelkie formalności związane z zakupem takich nieruchomości. Linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja tylko jeszcze przypominam o wspieraniu na Patronite. Proszę też podawać dalej. Pamiętać, że jak się opowiada, tak jak ja opowiadam o różnych rzeczach, szczególnie związanych z pewnymi krajami, to YouTube nie promuje takich odcinków, w związku z tym to tylko Państwa promocja, podawanie dalej, informowanie się, że już odcinek jest, daje jakąś szansę na to, żeby one się jakoś rozchodziły. Po tym przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jeżeli Państwo chcecie reklamować się, macie biznesy, proszę tutaj o kontakt, najlepiej via Patronite. Dziękuję Państwu już bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉了台湾事务的。 В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.